Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam na magazyn historyczny w Radiu Gdańsk. Będzie o drugim tomie Kroniki Gdańskiej, sposobie przechowywania dawnych pieczęci w Gdańskim Archiwum Państwowym, ale zaczynamy od kosmosu.
Oni to przeżyli.
Kilka dni temu minęło 65 lat od pierwszego lotu człowieka w kosmos. 12 kwietnia 1961 roku radziecki kosmonauta i pilot wojskowy Jurij Gagarin okrążył Ziemię w przestrzeni kosmicznej na statku Wostok. Lot trwał 108 minut. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział, będąc na orbicie okołoziemskiej, brzmiały: ach, jak pięknie! Gagarin stał się bohaterem Związku Sowieckiego. Mamy już wielu kosmonautów, dużo statków kosmicznych, bardzo dobre rakiety, inteligentne komputery. Bardzo wiele osiągniemy na najdalszych szlakach. Myślę, że wielu z was będzie przychodzić, aby witać kosmonautów, którzy będą wracać z kosmosu. Sowiecki sukces w okresie tzw. zimnej wojny zmobilizował Stany Zjednoczone do realizacji programu Apollo. Astronom dr Krzysztof Ziółkowski uważa, że lot Jurija Gagarina był jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego wieku w dziedzinie nauki, mającym też przełożenie na politykę.
To rzeczywiście było wielkie wydarzenie, no i ono pchnęło do przodu tę zupełnie nową, rodzącą się właśnie wtedy dziedzinę, jaką jest eksploracja przestrzeni kosmicznej. To zostało oczywiście jakoś wykorzystane, nadużyte propagandowo, tak jak i wiele późniejszych działań. Zresztą też, bądźmy szczerzy, no to było jakimś efektem rywalizacji politycznej ówczesnych mocarstw.
W kosmos wybrało się już ponad 700 astronautów z kilkudziesięciu krajów. Pierwszym Polakiem był Mirosław Hermaszewski, który zmarł 4 lata temu. W 1978 roku, zaraz po wyjściu z kapsuły, odpowiadał na pytania.
Mirosław, jak myśmy czekali na ciebie, jesteśmy szczęśliwi, że cały zdrowy. Fajnie, zdrowy jestem, rzeczywiście. Dobrze się czuję, nogi troszeczkę miękkie. Tak, i nieco w głowie się jednak kręci, jeżeli są takie silne przemieszczenia.
W ubiegłym roku w kosmosie pojawił się drugi Polak, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Po powrocie powiedział, że szczególne wrażenie wywarł na nim widok Ziemi z perspektywy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Ten moment pierwszy, kiedy przelecieliśmy przez stację kosmiczną z załogą. Załoga powiedziała nam, żeby zamknąć oczy i wprowadzili nas do kupoli, do tego naszego okna panoramicznego na Ziemię. Z powrotem, jeden po jednym, z zamkniętymi oczami, i wtedy powiedzieli nam: teraz otwórzcie oczy. I to był taki moment niesamowity dla mnie. Spojrzeć na Ziemię, spojrzeć na dom z orbity. Ziemia jest duża, jasna, piękna z góry, niesamowicie niebieska.
Wracamy na Ziemię. Dziś w Muzeum Gdańska odbyła się promocja drugiego tomu Kroniki Gdańska. Redaktorem merytorycznym dzieła jest dr Leszek Molendowski.
Poczytajmy o faktach.
Teraz ukazał się drugi tom, ale jak wyglądała praca nad pierwszym tomem, który niedawno został wznowiony?
Praca nad pierwszym tomem Kroniki Gdańska trwała kilka lat. Szczęśliwie sfinalizowana na wczesną wiosnę, chyba w marcu 2019 roku. No cóż, najpierw trzeba było pierwotny tekst, zresztą to samo przy drugim tomie, poddać recenzji, potem autorzy się do tych recenzji odnosili, uzupełniali, poprawiali i tak dalej, i tak dalej. Najzwyklejszy w świecie proces wydawniczy, później redakcja. Chyba najdłużej trwającym etapem w obu tomach był dobór ilustracji. W pierwszym tomie mamy ich 350, w drugim ponad 400 ilustracji, zdjęć, plakatów, grafik. Oczywiście nie można zapomnieć o mapach i tego typu rzeczach. Każda książka to jednak jest produkt. Produkt, który ma się sprzedać, ma być atrakcyjny. A wszyscy wiedzą, że dużo lepiej czyta się książkę, albo nawet przegląda się książkę, gdzie jest i tekst, i bardzo ładne, ciekawe, intrygujące ilustracje.
Pierwszy tom odnosił się do Gdańska do 1945 roku. Drugi tom obejmuje czasy późniejsze, czyli po II wojnie światowej. Jakie zagadnienia państwo przedstawili w tym tomie?
Tutaj już rozmawiamy o historii współczesnej, o ogólnie pojętej Polsce Ludowej i PRL-u, a także o transformacji, to znaczy zmiany ustroju, przejście z gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę kapitalistyczną, przemiany w samorządzie, przemiany w ogóle samorządowe, przemiany ustrojowe, przemiany dotyczące chociażby wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak inwestycji, rozwoju miasta, rozwoju jego społecznej, kulturalnej, infrastruktury, przedsiębiorczości, przemysłu i tak dalej, i tak dalej. Jednym z chyba z najważniejszych punktów, kilka jest takich najważniejszych punktów w tej kronice po 1945 roku, to po pierwsze wymiana ludności. Znaczy skończył się niemiecki Gdańsk, niemieckojęzyczny Gdańsk, niektórzy by powiedzieli protestancki Gdańsk, rozpoczęła się historia polskiego Gdańska. Zresztą jedną z moich ulubionych ilustracji i nie tylko moich jest taki przepiękny, bardzo ładnie narysowany plakat z 45 albo 46 roku, gdzie przekreślone jest niemiecka nazwa miasta Danzig i na dole jest oczywiście dużymi, grubymi literami wpisane już Gdańsk. Więcej nie trzeba było pisać, wszyscy automatycznie chyba do dzisiaj wiedzą, jakie jest znaczenie tego plakatu. Powtórzę jeszcze raz, to znaczy ta wymiana ludności stopniowa, ona się nie wydarzyła z dnia na dzień. Jedną z najważniejszych rzeczy to odbudowa całego miasta, całej struktury miasta z tych ogromnych zniszczeń wojennych. Odbudowa, ale i rozbudowa Gdańska, bo możemy mieć różne spojrzenie na historię PRL-u, ale trudno odmówić mu, że Gdańsk się rozbudowywał, odbudowywał, rozbudowywał, kolejne inwestycje. No,
kolejne dzielnice.
Kolejne dzielnice były dołączane do miasta. Inwestycje lat 70. epoki Gierkowskiej, ale również i wydarzenia kulturalne. W kronice zostały wyszczególnione wizyty głów obcych państw. No ale też te, którymi żyła cała Polska i do dzisiaj żyje, i do dzisiaj żyją tym gdańszczanie, czyli chociażby strajk dokerów 46 rok, wydarzenia 56 roku, marzec 68 roku. Wszyscy wiedzą o tym, że wtedy doszło do strajku studenckich w Warszawie, ale mało kto wie, chociaż już pewnie dużo więcej osób, że również w szeroko pojętym Trójmieście również doszło do strajku studentów, chociażby Politechniki Gdańskiej, wspartych przez uczniów klas licealnych.
Niektórzy nawet mówią, że była to największa manifestacja w Polsce roku 68.
Tak. Potem przecież grudzień 70, który wydarzył się w Trójmieście, znaczy Gdańsk, Gdynia, Elbląg, ale również Szczecin. To znaczy to było centrum tych wydarzeń, krwawe dosyć centrum. Około 30 osób zginęło, wiele osób ucierpiało, potem było zwalnianych z pracy i tak dalej, i tak dalej. Tą treść trzeba było odpowiednio nie tyle zilustrować, ale również i opisać. To jest kronika. To jest dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, ale również trzeba było zbudować pewne napięcie i rozpisać jak najbardziej szczegółowo. Strajki sierpniowe i potem cały okres istnienia, legalnego istnienia Związku Zawodowego i ruchu społecznego Solidarność od tego września, od sierpnia września 80 roku do grudnia 81. Gdańsk tętnił życiem, był centrum ze względu na przewodniczącego Solidarności i w ogóle na tym, że był centrum Solidarności. Tylu dziennikarzy międzynarodowych, tyle wydarzeń kulturalnych, politycznych. To miasto nie widziało od kilku przynajmniej dekad, jak w tym okresie. Potem oczywiście stan wojenny. Stan wojenny stanem wojennym, ale miasto i jego mieszkańcy dalej żyli, dalej prowadzili życie zawodowe. Lata 80., co prawda ja jestem za młody, ale ci, którzy pamiętają już jako nastolatkowie, wiedzą, nie było zbyt wesoło. Na pewno nie było bogato. Trudno to nawet porównać z latami 70., ale jednak coś w mieście się działo. No i ten 88 rok, kolejne strajki i 89 rok, wybory czerwcowe, które były ogromnym wydarzeniem w całej Polsce, ale w Gdańsku i w ogóle w regionie, tym bardziej. I przemiany po 89 roku i wprowadzanie kolejnych reform, chociażby ta, jedni mówią, że to jedna z najlepszych reform, które się Polakom i Polsce udały, czyli reforma 98 roku samorządowa, która weszła w życie w 99, wejście Polski do Unii Europejskiej, a narracja kroniki kończy się na 2018 roku, z tym, że zakończeniem jest opis wydarzeń, które nie tylko wstrząsnęły Polską, ale przede wszystkim Gdańskiem, czyli śmierci, tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Ta część kończy się na dniu pogrzebu.
Każdy może wziąć taką księgę, bo jest ona rzeczywiście słusznych rozmiarów, do ręki i na przykład sprawdzić, co się wydarzyło w roku mojego urodzenia albo w roku, w którym, nie wiem, szedłem do szkoły. Można sobie porównywać swoje życie, patrząc na życie swojego miasta.
Jak najbardziej. Ja myślę, że można nawet spojrzeć, czy tego samego dnia coś się w Gdańsku wydarzyło, no, w tym samym tygodniu. Część gdańszczan może się tam nawet odnaleźć. To jest kronika pełna nazwisk, pełna faktów, wydarzeń, personaliów, na tyle, na ile było możliwe. Oczywiście autorzy tej kroniki, a także redaktor merytoryczny, którym tak się składa, że ja byłem w drugim tomie, dodawali najnowszą faktografię, uzupełniali biogramy, krótsze, no bo to kronika, ale jednak. Więc myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, myślę, że każdy znajdzie jakiś okres, który go interesuje, który będzie chciał może nie czytać od deski do deski. To nie jest książka do czytania od deski do deski, aczkolwiek wydaje mi się, że znajdą się i takie osoby. Mają u mnie one ogromny podziw, ale myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że jako muzeum, jako redaktor merytoryczny przygotowaliśmy to wydawnictwo w taki sposób, aby Państwa nie zawieść.
Był Pan redaktorem merytorycznym, ale kto poza Panem był autorem tych haseł, tych biogramów, tych wydarzeń zapisanych pod konkretną datą?
Autorami obu tomów i pierwszego tego Historii Gdańska od czasów najdawniejszych do 1945 roku i drugiego tomu od 1945 do 2018 roku byli już niestety nieżyjący emerytowani pracownicy Muzeum Gdańska, czyli dr Jerzy Kukliński i dr Mirosław Gliński. Cóż, jeszcze uczestniczyli przy drugim tomie przy części prac. Po tym, co oni przygotowali, co wspólnie przygotowywaliśmy, musiałem przejąć pracę. Trzeba było uwzględnić najnowszy stan badań, do którego autorzy no już siłą rzeczy nie mogli zajrzeć. Z drugiej strony nie będę udawał, że jestem alfą i omegą. Mi też pomagali koleżanki i koledzy z Muzeum Gdańska, ale również i zaprzyjaźnieni historycy. Od historyków z Instytutu Pamięci Narodowej po Europejskie Centrum Solidarności.
Porozmawiajmy o faktach.
Nie tylko dokumenty, dawne pisma są przechowywane w archiwach. Wyzwaniem są pieczęcie, które znajdowały się pod takimi dokumentami. One świadczyły o prawdziwości przekazu. Teraz jednak specjaliści muszą o nie zadbać, aby zobaczyć je mogły kolejne pokolenia. Wybrałam się do pracowni konserwatorskiej Archiwum Państwowego w Gdańsku, gdzie pieczęcie pokazywała mi Katarzyna Wyrwicz.
Głównie w tych kartonach mamy dokumenty papierowe z pieczęciami papierowo-woskowymi. Pieczęć papierowo-woskowa polega na tym, że zalewano woskiem część na papierze, przykładano tak zwaną kustodię, czyli w taki kwadrat, ale ustawiony ukośnie papier i przyciskano tłokiem pieczętnym. W ten sposób wosk się przyklejał do papieru, jak gdyby wchodząc też w jego strukturę i ta kustodia, na nim odbijał się ten relief z tej pieczęci. To było uwierzytelnienie dokumentu. To już historycy bardziej są w stanie powiedzieć, bo te role pieczęci były różne, czasami tylko uwierzytelniające. Części widać, że one miały też ten efekt zamykający. Dopiero po przełamaniu pieczęci dokument mógł być czytany. Rok po roku przeglądając te dokumenty mogę zobaczyć, jak ewoluowało znaczenie tej pieczęci. Są też jednak wśród nich dokumenty pergaminowe i one są uwierzytelniane pieczęciami woskowymi w misach pieczętnych woskowych przewieszonych. I one są tak samo przechowywane w tych samych kartonach pomiędzy papierowymi dokumentami. I cała nasza taka konserwatorska wrażliwość każe nam jednak zaopiekować się nimi bardziej, bo te pieczęcie po prostu są przewieszone, czyli jak gdyby wiszą na tym dokumencie i w momencie jakiegokolwiek ruchu teczką czy pudłem one się odświeżają. siebie odbijają. Jest to już materiał kruchy, jest jednak wiekowy, ma 500-600 lat. Może ulec łatwo uszkodzeniu. Dlatego przy konserwatorskich materiałach, które już teraz mamy tak w konsultacji z konserwatorami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika czy z innych ośrodków naukowych, wiemy, że teraz najlepiej wykorzystać materiały, które same się nie starzeją i nie wydzielają z siebie jakichś chemicznych substancji, które powodują dalsze starzenie naszych historycznych dokumentów. I mamy tutaj bardzo dobrej jakości papiery, jak i specjalne pianki polietylenowe, poliestrowe opakowania. I te wszystkie dokumenty pieczołowicie tutaj pod tą kopertą, pod tymi paseczkami jest zachowany nasz dokument pergaminowy. I tutaj są w takich dołkach wyrzeźbionych przeze mnie skalpelem usadowione właśnie te misy pieczętne z pieczęciami po to, żeby w momencie jakiegokolwiek ruchu one się nie ruszały. Tutaj miałam większy problem, ponieważ tutaj mamy 6 pieczęci, tutaj jest natomiast 16 pieczęci.
Wow,
więc jest
naprawdę dużo.
Jest ich naprawdę dużo i one są jak gdyby w takich koszyczkach. Tutaj dokument jest pod spodem, bardzo blisko ze sobą związane. I no jest to taka ciekawa, bo jest to też praca, że trzeba troszeczkę wymyśleć i taka projektowa, indywidualna. Że zakrawa już nie o konserwację, tylko właśnie o jakieś projektowanie opakowań indywidualnych. No mam nadzieję, że będzie to już jest digitalizowane, są już te obiekty, że będą mogły bezpiecznie leżeć, być przechowywane w swoich kartonikach.
Dla przyszłych pokoleń.
Dla przyszłych pokoleń. Tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, bo weszliśmy w nowy temat plany i mapy Gdańska i okolic. I to zaczynamy zasób właściwie oczyszczania, zabezpieczania i też będzie digitalizacja. One są jeszcze na razie tutaj, koleżanka, jak widać, cały czas czyści, bo to jest jak gdyby najważniejsze, żeby oczyścić skórzu. Skórz zawiera bardzo wiele też niebezpiecznych elementów, między innymi zarodniki grzybów, bakterii, które dopóki mamy dobry mikroklimat, to one po prostu gdzieś tam są nieaktywne, natomiast w każdym momencie mogą się uaktywnić. Są też niebezpieczne dla archiwistów, którzy korzystają z tych map. Mogą być wejście w naszą atmosferę przy wdychaniu, możemy nabrać jakieś alergii, czy są też jeszcze groźniejsze skutki, a na pewno jest to bardzo nieprzyjemne. Więc to oczyszczanie to jest jak gdyby taki pierwszy, podstawowy, najważniejszy punkt przyjęcia do naszej pracowni.
Ale widzę, to jest gumką jakąś specjalną?
To są gumki, które są przeznaczone do prac konserwatorskich. Są one różnego rodzaju. Czasami korzystamy też z takich gumek biurowych. Najbardziej polecane są gumki bezlateksowe i bez wszelkich plastyfikatorów, bo one są najbezpieczniejsze. Też nie doczyszczamy tego dokumentu do takiego błysku, żeby to było już na pięknie. Po prostu najważniejsze jest, żeby on nie był w kontakcie brudzący, nie pylił i miał estetyczny wygląd też w miarę przy tej digitalizacji. Ja tylko chciałam pokazać tą jedną mapę. Tutaj rozpoczynamy pracę nad zespołem map i planów Gdańska i okolic i to są mapy na przykład Ujeścisko Gdańsk.
No widzę, Wonenberg.
Właśnie, więc jak gdyby jesteśmy coraz bliżej, jest to XIX wiek, połowa XIX wieku, są to plany drukowane. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe dla użytkowników, którzy będą wiedzieć, że takie obiekty będą niedługo znajdowały się na stronie Szukaj w archiwach, że będą mogli znaleźć swoje miejsca, swoje osiedle i poszukać swojej historii, miejsca zamieszkania.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia.
Strefa historii.